Kilka minut po 22:00 rozpoczynamy audycję Historia, jakiej nie znacie w Radiu Merkury. Borys Piątkowski, dobry wieczór. Gościem dzisiejszej audycji będzie Rafał Grzenia, autor książki Sura, opowiadającej o trwającej wciąż jeszcze wojnie w Syrii. Podczas dzisiejszego wieczoru postaramy się odpowiedzieć na dwa zasadnicze pytania. Kto ukradł arabską wiosnę i kto jest odpowiedzialny za to, że sytuacja w Syrii wygląda tak jak obecnie? Oraz na pytanie, czy Europa ma dług wobec Syrii? Audycja powstała dzięki pomocy i uprzejmości Poznańskiego Klubu Podróżnika.
وغدا يكون لأمتي صرح تزينه المشاعل وغدا إذا الحق تلا حتما سيزهق كل باطل.
Nazywam się Rafał Grzenia, jestem autorem książki Sura dotyczącej wojny i rewolucji w Syrii.
Jak zaczęła się arabska wiosna? To był rok 2010 i można powiedzieć, że Europa była w miarę spokojna, natomiast tam, w Tunezji, jeden człowiek postanowił zaprotestować. Podpalił się.
Tak, no arabska wiosna, jej powstanie oczywiście teraz jest bardzo dyskutowane, od czego się zaczęła, natomiast na pewno jest tak, że ona wybuchła w tych krajach Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki, muzułmańskich zresztą, w których panowały duże nierówności społeczne i po prostu ludzie byli sfrustrowani na takim podłożu czysto finansowym, złymi warunkami swojego życia oraz tym, że w tychże państwach, wszystkich, o których mówimy, panowały dość silne dyktatury, które uniemożliwiały ludziom wzbogacenie się. Najważniejszym czynnikiem jest właśnie ten czynnik finansowy, plus to, że ten świat arabski się otwierał poprzez nowe technologie, przez internet szczególnie, otworzył się na Europę.
Bolało ich? Porównując to, co widzieli w Europie i to, co mieli u siebie?
Z całą pewnością. Możemy to sobie wyobrazić. Jeśli żyjemy w dyktaturze, a obok mamy państwa, które są państwami demokratycznymi, i jeśli żyjemy w biedzie, a obok mamy państwa w odległości kilkuset kilometrów, w których żyje się w komforcie takim, jaki mamy w Europie, to oczywiście to boli. I to są bezpośrednie dwie przyczyny, według mnie takie ogólne, którymi można określić wszystkie te ruchy arabskiej wiosny.
Zaczęło się to w Tunezji, no a później przeszło przez różne kraje, takie jak Egipt.
Tak. Syria dołączyła dość późno do tego, dlatego że Syria była krajem, w którym dyktatura była bardzo silna i dyktatura syryjska była przygotowana na wybuch arabskiej wiosny. Rządzący państwem obserwowali to, co dzieje się w innych krajach i starali się rozładować napięcia społeczne i zablokować te same ruchy u siebie w kraju. Głównie metodami brutalnymi, ale doszło do takiego jednego wydarzenia, które po prostu pociągnęło ludzi za sobą. To było wydarzenie, na które wszyscy czekali. Ja spotkałem wielu Syryjczyków mówiących o tym, że od początku arabskiej wiosny w innych państwach oni czekali na moment, czekali na pretekst po prostu, żeby wyjść na ulicę. Bali się tego zrobić wobec służby bezpieczeństwa, która była bardzo silna w Syrii, wobec presji służby bezpieczeństwa. Ale w końcu doszło do takiego jednego momentu. Ten moment to było zaaresztowanie kilkunastu chłopców, którzy napisali antyrządowy slogan na murze szkoły gimnazjalistów. Oni napisali, że przyszedł na ciebie czas, doktorku. Zaadresowali ten slogan do prezydenta Baszara Asada, o którym wiemy, że z wykształcenia jest okulistą. Czyli zapowiedzieli, że arabska wiosna przyjdzie do ciebie w ten sposób. To próbowali powiedzieć.
Jak zareagował doktor?
Nie wiem, czy sam doktor bezpośrednio się o tym dowiedział, natomiast jego służba bezpieczeństwa, która, jak to bywa w takich państwach, których jest dyktatura, próbuje zrobić wszystko, co może, żeby się przypodobać władzy, zaaresztowała tych chłopców. Nie odpowiedziała na reakcję społeczeństwa tego miasta Dary, która domagała się ich wypuszczenia z więzienia. Wręcz bardzo obelżywie zostali potraktowani ludzie, którzy o to prosili. Jest takie słynne hasło, że gdy przyszli prosić o dzieci, o ich wydanie, to szef służby bezpieczeństwa powiedział im, że właśnie użył tego hasła, które Syryjczycy znają bardzo dobrze. Powiedział im, że lepiej wróćcie do domu i zróbcie sobie kolejne dzieci, o tych zapomnijcie, a jeśli nie potraficie ich zrobić, to przyprowadźcie nam swoje żony i my im zrobimy kolejne dzieci dla was. To była bardzo duża obraza dla mężczyzn w tym miasteczku, w takim tradycyjnym, plemiennym bardzo mieście. I oni wyszli na ulicę. Doszło do rozruchów, które były stłumione przez armię. Krwawo doszło do potyczek w tym mieście. I natychmiast o tym dowiedziała się oczywiście cała ta opozycja syryjska, ta, która czekała na wybuch arabskiej wiosny w innych miastach. No i ludzie wyszli na ulicę. Zaczęły się protesty.
Kim jest człowiek znany światu jako Bashar el-Assad? Człowiek wykształcony właściwie przez cywilizację zachodnią. Kończył tutaj studia.
W Anglii. No to jest wielką zagadką też. Kim on jest? Czy on jest bezpośrednio odpowiedzialny za to, co się w Syrii dzieje? Wszyscy się nad tym głowią. To jest skomplikowana postać. Może nawet tragiczna w pewien sposób, bo on jest synem największego dyktatora syryjskiego, takiego, którego ludzie nawet wspominają chyba do dziś z pewnym rozrzewnieniem, Hafiza Asada. Jego ojciec przez kilkadziesiąt lat rządził krajem. Był zresztą bardzo aktywny na arenie politycznej na zewnątrz kraju. Był wpływową postacią również na świecie. Dobrym graczem politycznym, charyzmatycznym człowiekiem. No i on wyznaczył na następcę swojego brata Baszara. Natomiast ten jego brat zginął w wypadku samochodowym i Baszar został prezydentem niejako w zastępstwie swojego brata i ten chyba ciąży na nim do tej pory. Musiał ruszyć karierę okulisty, musiał sprostać czemuś, do czego nie był wychowany, bo on od początku był od władzy odsuwany, jego brat miał rządzić, więc on został mianowany właśnie intelektualistą, który ma wyjechać na zachód, uczyć się, doktoryzować. No i tak nagle musiał wrócić i panować w tym państwie. I to oczywiście było dla niego na pewno bardzo trudne, dlatego że nie miał poparcia tych elit społecznych, które były związane bezpośrednio z jego ojcem. Nie miał takiej charyzmy, nie miał takiej pozycji jak jego ojciec. Więc dzisiaj, gdy patrzymy na ponad 10 lat jego panowania, bo od 2000 roku jest prezydentem, to możemy zobaczyć, że to był czas raczej nieudolnych decyzji politycznych. On na pewno nie jest politykiem tego formatu, co jego ojciec. Jakbyśmy jego ojca nie oceniali. Ojciec był też bardzo krwawym dyktatorem, ale na pewno Baszar jest słabszym politykiem i słabiej zarządzał państwem. Może też miał trudniejsze warunki, bo w tym czasie wybuchła wojna w Iraku. On się borykał z problemami ekonomicznymi u siebie w kraju. Borykał się z suszą, która tuż przed rewolucją wybuchła. Nie potrafił tym państwem rządzić z całą pewnością tak jak jego ojciec. Więc w pewien sposób jest wynikiem jego nieudolności politycznej jest to, że ta rebelia w Syrii nastąpiła. Co myśli i kim jest jako człowiek? To jest oczywiście bardzo ciekawe pytanie. Jak udaje mu się pogodzić tą europejskość, którą ma w głębi duszy, z tym, co robi, czyli z metodami sprawowania władzy w taki sposób typowo bliskowschodni.
Nie chcę go bronić, ale czy możliwa jest sytuacja, w której on wraca z Zachodu ze swoim być może liberalnym poglądem i zastaje służby, które są służbami dyktatorskimi. One po prostu z racji tego, że jest zbyt słaby, przejmują nad nim kontrolę. Czy to jest możliwe?
Myślę, że tak. On musiał się wpasować w pewien model, który nie był jego modelem. No po prostu był skazany na taką, a nie inną pozycję, na taką, a nie inną rolę. I do tej pory jakby to jest kontrowersyjne właśnie, jak duży wpływ ma na to, co dzieje się naprawdę w państwie. Jak bardzo ono jest rządzone właśnie przez służbę bezpieczeństwa, przez generalicję armii. Jak dużo w tym jest jego decyzji, a jak bardzo on po prostu musi być cieniem swojego ojca i robić to, co myślałby, że jego ojciec by robił na jego miejscu. Tego nikt nie wie. Być może jest w nim jakiś element, myślę, że dla mnie też jest w nim jakiś element postaci tragicznej, która musi robić coś, do czego nie całkiem jest zdolna.
Jaka była Syria, zanim wybuchła rewolucja? Pan tam jeździł, pan tych ludzi poznał.
No, Syria była pięknym krajem. Każdy, kto był, to powie, że była krajem pięknym, szczególnie dla outsiderów, dla kogoś, kto nie musiał tam zbyt długo mieszkać. W tym czasie, kiedy ja tam byłem, też byłem młodym człowiekiem i widziałem dość powierzchownie to, co dzieje się w tym kraju. Miałem oczywiście kontakt ze służbą bezpieczeństwa. Miałem kontakt, który wspominam do dziś, z bardzo dużą ilością osób obłąkanych z różnego rodzaju maniami prześladowczymi. Gdy podróżowałem po kraju, to akurat być może przypadkiem, ale natknąłem się na sporo takich ludzi. Więc miałem takie sygnały pojedyncze. Miałem też kontakt z biurokracją niesamowitą. Miałem takie sygnały, że w tym kraju nie wszystko jest, powiedzmy, tak jak w Europie. To, że była służba bezpieczeństwa, byli ludzie, którzy śledzili innych ludzi. Można było zobaczyć na ulicach służby paramilitarne, ludzi z bronią, w nieskompletowanym mundurze, którzy nie byli ani wojskowymi, ani policją, nie wiadomo kim.
Trochę jak zielone ludziki na Ukrainie.
Tak, tak, tak. No właśnie, można było zobaczyć kult jednostki, który był bardzo szokujący dla Europejczyków. Zdjęcia czy posągi Hafiza Asada i Bashara Asada wszędzie, w każdym miejscu. To były takie sygnały, które pokazywały, że mamy do czynienia z dyktaturą, w której właśnie jest bardzo silna opresja służby bezpieczeństwa i z rozdętym aparatem biurokratycznym, plus bieda. Jakby ja pamiętam Syrię z tamtych czasów jako kraj biedy. Nie mówię, że ludzie nie byli szczęśliwi. W tym kraju było coś pięknego. To był kraj wielu współistniejących ze sobą religii. Kraj o niesamowitej historii, przepełniony zabytkami, urokliwy. Taka brama dla Orientu, dla wszystkich, którzy w tamtych czasach jeździli na Bliski Wschód.
Powiedział pan wielu religii, to znaczy, że te religie, islam, chrześcijaństwo, islam różnych odmian zresztą, to wszystko ze sobą współistniało na zasadzie pokojowej?
Znów, z takiej perspektywy kogoś, kto tam był, ale nie udało mu się całkiem wniknąć w ten świat, wydaje się, że tak jest. Syryjczycy też tak o tym opowiadają, literatura też o tym mówi. Wszyscy podają najczęściej Syrię za kraj tolerancji religijnej. Nie wiem, czy to do końca była prawda. Ja ostatnio czytałem swoje zapiski z czasów podróży do Syrii w 2001 roku i ze zdziwieniem znalazłem tam kilka fragmentów, w których chrześcijanie narzekali na przykład na sunnitów. Mówiąc, że no, oni to tam, oni nie pracują, oni mają dużo dzieci, oni nie są cywilizowani tak jak my. Więc te napięcia na pewno istniały, ale jakoś udawało się je rozładować. I rzeczywiście państwo istniało tak, że przynależność religijna nie była najważniejsza, z całą pewnością. I religie istniały obok siebie, w całym bogactwie, takim, które z naszej perspektywy jest niewyobrażalne.
A ludzie tak na co dzień, jak pan z nimi rozmawiał, jacy byli?
Syryjczycy są przemiłym narodem, to trzeba przede wszystkim powiedzieć. Niesamowicie serdecznymi, gościnnymi, ciepłymi ludźmi. I na zasadzie na tym można by skończyć, bo to jest jak wielki, wielki temat, coś, co każdy, kto był w Syrii, będzie wspominał z wzruszeniem. Wspaniały naród, wspaniali ludzie. Znacznie bardziej otwarci niż możemy myśleć. Ja w czasie tej podróży w tym 2001 roku nie napotkałem nigdy jakiegoś rodzaju agresji wobec mnie jako Europejczyka czy chrześcijanina. Zupełnie ten wątek nie istniał, nie funkcjonował. Byłem akceptowany jako osoba z zewnątrz, być może dziwna, ale byłem akceptowany i tolerowany, traktowany jak swój czy jak członek rodziny. W wielu wzruszających sytuacjach podróżowałem całymi miesiącami po Syrii, jeździłem autostopem, spałem w domu, u ludzi, bo bywałem zaproszony czy na posiłki, czy na nocleg. Te wszystkie doświadczenia się układały w taką serię czegoś niesamowicie przyjemnego, bardzo serdecznego, przyjaznego kontaktu.
Pamięta pan jakieś szczególne rozmowy z tamtego czasu, jak pan gościł w domach?
Te rozmowy nie dotyczyły polityki. Ja o niej nie chciałem rozmawiać, wtedy też byłem młody i to mnie zupełnie nie interesowało. Myślę, że ludzie też nie mogli o tym za bardzo mówić. Tak sądzę z perspektywy tego, co teraz wiem na temat Syrii. No były to rozmowy oczywiście o Europie, były to pytania o Europę, jak się tutaj żyje, jak to wygląda, co tutaj rośnie, co się uprawia. Proste rozmowy z prostymi ludźmi. Ja podróżowałem głównie po wsi, więc nie były to takie rzeczy, które można bardzo wyraźnie wspominać. Jest jedna rozmowa bardzo ciekawa z perspektywy czasu. Pamiętam takiego człowieka, który kiedyś właśnie podwoził mnie z jednego miejsca do drugiego, potem gdzieś spacerowaliśmy i spytał mnie, czy, on zresztą mówi dobrze po angielsku, to był wykształcony człowiek, czy ja wiem, czego brakuje Syryjczykom, co różni Syryjczyków od Europejczyków, czego oni nie mają, a co my mamy w Europie. Ja nie wiedziałem, co na to odpowiedzieć, nie chciałem go niczym urazić. Spytałem go, czy chodzi mu o ziemniaki. On odpowiedział, że nie, że chodzi mu o rozum. Mówił, że Europa została doświadczona bardzo ciężko przez wojny, czy była doświadczona przez szereg wojen, ale to doprowadziło nas, Europejczyków, paradoksalnie, do umocnienia w pewnych zasadach moralnych. Mówi, że oni w Syrii tego nie mają. To nazywał właśnie rozumem. To było takie bardzo profetyczne, bo potem nastąpiła wojna, która być może wykształci to, o czym on mówił. Czy będzie taką próbą, jaką dla Europy były wojny, które mieliśmy w Europie, pierwsza czy druga wojna światowa.
Co się stało potem, po uwięzieniu chłopców, o których pan mówił, którzy napisali, przyjdzie na ciebie czas, doktorku?
Tak jak mówiłem, w całym kraju ludzie wyszli na ulicę. To byli różni ludzie, którzy też nie do końca wiedzieli chyba czego chcieli. To jest dramat tej rewolucji. Chcieli zmiany, chcieli reformy w państwie. Wielokrotnie Syryjczycy mi powtarzali, że te pierwsze demonstracje nie odbywały się jeszcze pod hasłem, nie wysuwały żądania ustąpienia prezydenta. Były to wystąpienia, podczas których proszono o to, żeby zostały dokonane reformy. Na przykład zniesiony stan wyjątkowy, który panował w tym państwie przez kilkadziesiąt lat, żeby została ukrócona korupcja.
Coś jak w socjalizmie, kiedy ludzie nie chcieli zmieniać systemu, tylko chcieli po prostu, żeby zyskał nową twarz.
Dokładnie. No problem był taki, że reżim syryjski był przygotowany na te wystąpienia i już musiał wcześniej opracować pewną strategię działania. I ta strategia była taka, że ruszyła machina propagandowa w mediach syryjskich rządowych, twierdząca, że te demonstracje są wywołane przez agentów innych państw, to był jeden wątek, albo mają podłoże islamistyczne, są nawrotem ekstremizmu islamskiego.
Czyli wróg zewnętrzny.
Wróg zewnętrzny, tak. Wróg zewnętrzny oraz taki no, wymyślony w zasadzie wróg wewnętrzny, ponieważ islamistów radykalnych w Syrii nie było. Oni w 80-tych latach wołali jeszcze za ojca Asada powstanie, ale to powstanie było bardzo krwawo przez ówczesnego prezydenta stłumione. I opozycja się rozproszyła. W Syrii nie było opozycji, szczególnie tej właśnie związanej z Bractwem Muzułmańskim, takim ekstremizmem islamskim. Więc nie można o niej zupełnie mówić. Ale gdy wybuchły demonstracje, to ta stara historia z lat 80. została odgrzana, plus wzmocniona właśnie tym posądzeniem o to, że te demonstracje są wywołane zewnętrznie. No i to był sposób na to, żeby wmówić większości społeczeństwa, że tego rodzaju akty, jak pokojowe demonstracje na ulicach miast, są aktami terrorystycznymi. W związku z tym na te pokojowe demonstracje zostało wysłane wojsko, została wysłana służba bezpieczeństwa, czy tak zwana szabicha, czyli gangi prorządowe. Bojówki prorządowe. I demonstracje były bardzo często krwawo tłumione.
Na zdjęciu, które są w pana książce, zrobionych przez
Macieja Moskwę,
jest człowiek z uszkodzoną ręką. Jeden z aktywistów tamtego czasu, który został postrzelony przez moździerz.
Tak. No to jest jedna z historii takich wielu, które tam słyszałem o ludziach, którzy ginęli lub byli ciężko ranni. Ta jest oczywiście o tyle ważna, że mogłem bezpośrednio z człowiekiem porozmawiać, poznać go, zaprzyjaźnić się.
A to się stało właśnie podczas pokojowej demonstracji.
Tak, to była pokojowa demonstracja w Aleppo. Pokojowa z całą pewnością, bo z niej są nawet zachowane filmy, które można zobaczyć na YouTubie i zobaczyć, jak one wyglądały z tej konkretnie demonstracji. I ta demonstracja została ostrzelana właśnie przez moździerze. Zginęło kilka osób, wiele osób było rannych, między innymi właśnie Muhammad, którego pan widział na zdjęciu, który potem przez całe miesiące walczył o to, żeby zoperować swoją rękę. Miał bardzo ciężko uszkodzony łokieć w wyniku tego ataku moździerzowego. I takich historii było oczywiście bardzo wiele. Wiele osób było rannych, tych możemy nazwać jeszcze szczęśliwcami. Bardzo dużo osób zginęło. Są raporty mówiące o tym, myślę, że dość obiektywne, o ilości ofiar w pierwszych miesiącach tych pokojowych demonstracji. I to są tysiące ludzi.
Jak ludzie reagowali na to, że wychodząc na ulicy z pokojowymi apelami do Bashara el-Assada, spotykają się właściwie nawet nie z odmową, tylko z reakcją brutalną, powodującą często śmierć ludzi?
Ludzie reagowali przez bardzo długi okres czasu uporem. Znaczy, te demonstracje się odbywały pomimo ofiar. Czyli gdy ktoś ginął, to wtedy odbywały się demonstracje, które czciły tych szahidów poległych w czasie poprzedniej demonstracji. To było jedyne źródło w takim kraju, jakim była Syria, jedyne źródło oporu. Można było po prostu wychodzić na ulicę, można było wychodzić z gałązkami oliwnymi czy z białymi sztandarami, podkreślając, że demonstruje się pokojowo.
Przeciwko karabinom?
Przeciwko karabinom. Do tego byli zmuszeni, nie mieli żadnych innych form działania. To trwało jakby miesiącami. Oczywiście z czasem spośród tych demonstrantów, czy pośród nich, zaczęli się pojawiać ludzie, którzy byli zdesperowani tą sytuacją i to byli ludzie, którzy chwycili za broń. Oni byli głównym komponentem tego, co zwykliśmy nazwać wolną armią, czyli siły wojskowej, która powstała po stronie rebelii.
Kim byli?
Oni byli prostymi, zwykłymi ludźmi. Różne historie, ja poznałem najróżniejszych ludzi z najróżniejszych środowisk, którzy byli w wolnej armii. Najczęściej ludzie młodzi, ludzie z prowincji, ludzie z miast, w różnym tak naprawdę wieku. W znacznej większości, ci, których poznałem, to byli ludzie po prostu, zwykli ludzie, którzy chwycili za broń, nieprofesjonalni żołnierze. Choć oczywiście oni skupiali się wokół profesjonalnych żołnierzy, którzy porzucili armię rządową, którzy nie byli w stanie strzelać do protestujących pokojowo i dezerterowali z armii rządowej, przechodzili jakby na drugą stronę. Wokół nich skupiali się ochotnicy czy młodzi ludzie, którzy skądś mieli broń i chcieli bronić tychże demonstracji. I tak powstawały pierwsze oddziały.
Społeczeństwo podzieliło się na jak gdyby trochę dwa obozy. Jeden, który w dalszym ciągu wychodził pokojowo na ulicę, a drudzy rozżaleni, którzy niczym się nie różnili od nas tutaj siedzących w parku, którzy w pewnym momencie powiedzieli dość, bo na przykład zabito mi ojca i chwytali za broń, nie do końca umiejąc strzelać, ale szli strzelać do tych, którzy otwierali ogień.
Tak, dokładnie tak było. Te dwie grupy miały zresztą do siebie różny stosunek, to znaczy generalnie ta wolna armia, gdy ona powstawała na początku, to była oczywiście przez ludzi popierana, bo to byli ludzie, którzy bronili demonstracji, oni niejako obstawiali przed atakiem wojska. Natomiast przez część tych takich pokojowych demonstrantów od samego początku oni by traktowali z dystansem, bo to wielokrotnie słyszałem i w tamtych czasach, i teraz od Syryjczyków. Ci pokojowi demonstranci mówili, że nie tak się robi zmiany w państwie, to znaczy nie zrobimy ich bronią. To nie chodzi o to, żeby zabić prezydenta czy zniszczyć jego armię, ponieważ on się odrodzi w innej postaci. My musimy zmienić samych siebie. Więc takie pokojowe demonstracje trwały wtedy, kiedy jeszcze byłem, w 2013. Ich resztki są nawet do dzisiaj, choć trudno w to uwierzyć. I w nich chodzi o to, żeby pracować, czy takie działania robione wokół tych demonstracji, bo to jest szereg różnych działań szkoleniowych, warsztatowych, żeby szkolić Syryjczyków, czy wyszkolić Syryjczyków na demokratów, czyli zmienić ich tak, żeby nie mieli w sobie tej figury prezydenta Asada cały czas w głowie i żeby zrozumieli, że to nie chodzi o to, żeby usunąć tego człowieka, tylko żeby zmienić społeczeństwo tak, żeby ono było demokratyczne.
Jak pan to wspomina? Co to był za czas dla pana?
No to był niesamowity czas. To nie był sam początek tak naprawdę, to był środek, trzeba było powiedzieć, bo ja byłem w 2013 roku, czyli po dwóch latach. Rzeczywiście, czarne sztandary się pojawiały, ale jeszcze były na uboczu. Islamiści nie mieli silnej pozycji. Oni już byli, oni już przyjechali z Iraku, oni już rekrutowali miejscowych, którzy byli zawsze bliżej ekstremizmu religijnego. Natomiast to, co wtedy jeszcze trwało, to była taka euforia. Ja ją często porównuję do karnawału Solidarności z polskiej historii. Taki czas budowania wszystkiego od nowa. Państwo było podzielone w zasadzie na dwie części. Na część wyzwoloną, głównie północną, z której została usunięta i armia, i aparat administracyjny rządowy, i część prorządową, lojalistyczną. I w tej części, którą ja zwiedzałem, której doświadczyłem, czyli tej części rebelianckiej, świat budował się od nowa. Wszyscy wierzyli w to, że uda się stworzyć nową Syrię, nowy, demokratyczny kraj, w którym wszyscy będą współistnieli na równych prawach, żadna grupa religijna czy społeczna nie będzie uciskana przez inną. Czas wielkiej euforii i wiary, że się uda, że pomoże Zachód, że nastąpią nowe czasy, że powstanie nowe państwo.
Czas tak dużej wiary, że na zdjęciach w książce jest dziewczyna, która będąc muzułmanką, która całe życie przechodziła w czadorze, nagle zrzuca ten czador.
Takich aktów było wiele. Ona mówiła o tym, że zrzuciła go właśnie po to, żeby zademonstrować, że ona walczy o nowy kraj, w którym takie rzeczy jak etykietki religijne nie będą potrzebne. Kraj, w którym ludzie będą równi, nie będą musieli firmować się właśnie przynależnością religijną czy obyczajnością związaną z jakąś religią. Czyli po prostu zrobiła to w akcie demonstracji demokracji, tak moglibyśmy powiedzieć najkrócej. Tego rodzaju sytuacji było mnóstwo. Świadkowałem takim wzruszającym sytuacjom, w którym zmieniało się nazwy ulic, czy drukowało się właśnie na powielaczach gazety, w których się dyskutowało na temat tego, jak zarządzać na przykład miastem, które zostało odbite od prezydenta, jak zbudować nową władzę, jak zbudować w nim wszystkie struktury społeczne. Czas, w którym myślano o edukacji, o tym, jak kształcić ludzi. Takie wielkie ożywienie rewolucyjne.
Jak to się więc stało, że nad Syrią załopotały czarne flagi wojującego islamu i że w tej chwili, jeżeli myślimy o wojnie w Syrii, to myślimy przede wszystkim o wojnie z ISIS?
To oczywiście jest bardzo skomplikowana rzecz. Kilka czynników o tym zdecydowało. Pierwszy był taki, że ci wszyscy rewolucjoniści, rebelianci, którzy wyszli na ulicę protestować, a potem ci, którzy sięgnęli po broń, oni nie do końca wiedzieli, co z tym państwem zrobić. W Syrii nie było opozycji, nie było partii opozycyjnych, nie było intelektualistów, którzy mieli pomysły na to, jak przetworzyć to państwo, jak je zmienić. To, co widzieliśmy wtedy, w 2011 roku, na syryjskich ulicach, to była frustracja społeczna, w tym się władowała frustracja społeczna i chęć stworzenia czegoś od nowa, ale nikt do końca nie wiedział, co to ma być.
A kiedy nie ma pomysłu, zdarza się taka sytuacja, że przychodzą inni, którzy pomysł mają.
Dokładnie tak. Przez jakiś czas można funkcjonować bez pomysłu, budować pomysły, kłócić się. My to widzieliśmy. Ci rebelianci syryjscy nigdy nie wytworzyli niestety jednego rządu zagranicznego w ich przypadku, który by kontrolował to, co się dzieje na tych terenach wyzwolonych. Nie byli w stanie się skoncentrować wokół jednej idei. No ale oczywiście w takiej sytuacji ktoś przychodzi z zewnątrz, kto ma już gotową ideę. W tym przypadku to była Al-Kaida po prostu. Islamiści, którzy przyszli głównie z Iraku.
Jak byli witani?
Z dystansem, ale oni byli wydrawnymi graczami. Oni przyszli na scenę tej wojny, wiedząc dokładnie, jak stopniowo pozyskać zaufanie ludzi. W tych czasach, kiedy ja tam byłem, oni już dystrybuowali chleb, oni już dostarczali paliwo ludziom po niższych cenach. Delikatnie nauczając islamu, ale nie stosując żadnej opresji obyczajowej, tworzyli elitarne oddziały, które pomagały wolnej armii, takiemu pospolitemu ruszeniu, oddziały komandosów, które wykonywały pierwsze uderzenie, potem się wycofywały i pozwalały wolnej armii wejść na teren na przykład bazy wojskowej, niejako ją zdobyć, ale zawsze wykonywali najważniejsze ruchy. Plus zajmowali najbardziej strategiczne miejsca, gdzieś zakładali bazy na uboczu, starali się nie rzucać w oczy. Nie chcieli się narzucać ani Syryjczykom, ani Zachodowi, bo musimy pamiętać o tym, że to był czas, kiedy Syria czekała na pomoc Zachodu, na pomoc Ameryki, na pomoc Europy. W 2013 to było bardzo jaskrawo widoczne. No i oczywiście obecność islamistów w oczach Zachodu nie byłaby rzeczą dobrą. W związku z tym mi też islamistów nie pokazywano. Oni stacjonowali gdzieś poza miasteczkami, w których ja byłem. Unikali kontaktu, zostawali w cieniu. Tak samo wobec wszystkich innych Syryjczyków. Syryjczycy mówili mi wtedy, w 2013 roku, że oni przeczekają islamistów. Wykorzystują ich. Islamiści przyszli, pomogą nam zwyciężyć prezydenta, pomogą doprowadzić rewolucję do tego, o co ona walczy. Po czym się wycofają. My ich tutaj nie chcemy, ponieważ oni nie są elementem naszego życia. My lubimy palić papierosy, my lubimy się bawić, my lubimy żyć w sposób bardziej niereligijny, powiedzmy, nieortodoksyjny, więc nigdy się im nie podporządkujemy. Tak mówili w 2013 roku.
Jak oni przejęli kontrolę?
Wydaje mi się, że jest jedno wydarzenie, które to spowodowało. To znaczy, krótko po moim wyjeździe z Syrii, w sierpniu 2013 roku, na przedmieściach Damaszku użyto broni chemicznej. Mniej więcej zgodna jest w tej chwili opinia światowa czy ekspercka na temat tego, że za tym atakiem chemicznym stała armia rządowa. Zginęło 1300 mniej więcej według różnych szacunków osób w ciągu jednego dnia. Cywilów oczywiście. To był atak na cywilów zrobiony z premedytacją. Który jest wielką tragedią. Olbrzymia ilość osób zginęła w wyniku tego ataku. To był taki moment, w którym opinia światowa się bardzo obruszyła. Stany Zjednoczone i Anglia szczególnie, te dwie siły, były bliskie interwencji zbrojnej w Syrii. Syria w zasadzie czekała już na amerykańskie naloty. I to był moment taki bardzo istotny. Gdy jednak i Ameryka, i Anglia się wycofała z interwencji zbrojnej, Syryjczycy zrozumieli, że są bezbronni, że nie mają wsparcia zewnętrznego od tych państw, w które wierzyła ich rewolucja, czyli Stany Zjednoczone i Europa, ponieważ te państwa nie zareagowały na taki właśnie akt ludobójstwa. I to lato 2013 było przełomowe. W tym momencie Syryjczycy zaczęli się zwracać ku innym centrom siły.
Można zaryzykować stwierdzenie, że swoją biednością Zachód, jakkolwiek na to patrzy, Stany Zjednoczone, Europa, sami nawożyliśmy tego piwa? Jeżeli jesteśmy współodpowiedzialni za Aleppo, to jak to ono teraz wygląda?
No z mojej perspektywy na pewno tak jest. Z drugiej strony, co tak naprawdę miałaby zrobić Europa i Stany, trudno odpowiedzieć. Można by mówić, że taki model libijski byłby najlepszy oczywiście, czyli poparcie Zachodu dla rebelii, szybkie obalenie dyktatora i próba stworzenia nowych rządów. Ale my wiemy to już po czasie, że w wszystkich państwach arabskiej wiosny, nawet w tych, których Zachód poparł rebeliantów, nie doszło do przekształcenia państwa w demokrację. Nie da się zrobić demokracji tak nagle, prawda? Nie da się zrobić demokracji przy użyciu siły. Znów używam tego hasła, o którym mówili mi syryjscy aktywiści z pokojowych demonstracji. Więc co dokładnie miała zrobić Europa, nie wiem, ale jestem przekonany, że powinna coś zrobić. Że to był moment, w którym można było konflikt syryjski zredukować do dwóch walczących ze sobą elementów, czyli wolnej armii i rebeliantów nieislamistycznych oraz prezydenta Asada. Gdy nie zostały podjęte żadne kroki, powstała trzecia siła, która z czasem wchłonęła tę pierwszą. To znaczy powstali islamiści, którzy w tej chwili kontrolują całkowicie w zasadzie stronę rebeliancką.
Naszym gościem jest Rafał Grzenia, autor książki Sura, razem z
Maciejem Moskwą.
Kto w tej chwili walczy w Syrii? Wydaje się, że to jest wielki międzynarodowy poligon.
Tak, do tego rzeczywiście doszliśmy, że to, co się dzieje w Syrii, jest bardzo mało związane już z samą aktywnością Syryjczyków. Mamy kraj, który jest rozbity. Ten układ taki klarowny dość, czyli strona rebeliancka kontra stara dyktatura, zupełnie się rozmył. Strona rebeliancka jest bardzo mocno zislamizowana, przysiągnięta ekstremizmem islamskim. Oprócz tego powstała trzecia siła, czyli właśnie ISIS, państwo islamskie, które sprawuje kontrolę nad 1/3 kraju, jeśli bierzemy pod uwagę powierzchnię. Mamy co najmniej trzech graczy. Są jeszcze Kurdowie, którzy się oderwali od Syrii w zasadzie i założyli jakby autonomiczne państwo w pewien sposób, czy proklamowali. Więc to jest czwarta siła. Oprócz tego należy jeszcze powiedzieć, że te siły wewnętrznie są bardzo z sobą skłócone, czyli na przykład to, co zostało z dawnej rebelii, to są najczęściej generałowie, którzy chronią tego terenu, w którym żyją, zabiegają o pieniądze, nie mają już finansowania takiego militarnego, które mieli wcześniej z zewnątrz, więc muszą pieniądze pozyskiwać na miejscu, dopuszczają się aktów przemocy wobec ludzi, których kiedyś chronili. Tak klasyczna machina wojenna. To jest jeden czynnik. Rozdrobnienie kraju, mnóstwo ludzi walczących ze sobą nawzajem, tworzących sojusze, zmieniających strony. Plus najważniejsza rzecz to jest napływ bojowników z zagranicy do każdej z możliwych stron, i po stronie Asada, i po stronie Państwa Islamskiego, czy dawnych rebeliantów, walczą ludzie, którzy tam przez ostatnie lata przyjechali z zagranicy po to, żeby po prostu zabijać, mordować, walczyć za ekstremalnie pojmowane idee po każdej ze stron. Dodatkowo mamy jeszcze sytuację zewnętrzną, czyli aktywne zaangażowanie potęg zewnętrznych. W tej chwili mamy Stany Zjednoczone i Rosję. To jest jeden biegun, zewnętrzny biegun siłowy. Drugi to jest Iran i po drugiej stronie Iranu jest Turcja i Arabia Saudyjska, czyli szyicki islam i sunnicki islam. I te zewnętrzne państwa wywierają bardzo silny wpływ na to, co się dzieje. One mają swoje własne wojska wewnątrz Syrii i sami Syryjczycy już nie do końca kontrolują sytuację. Oni już nie walczą o poprawę sytuacji w swoim kraju. Oni są teraz miejscem, w którym walczą Stany Zjednoczone i Rosja o strefy wpływów oraz Iran i Arabia Saudyjska o strefę wpływów szyickiego i sunnickiego islamu.
Jak wiele osób zginęło na tej wojnie? Jak wiele wyemigrowało?
Statystyki dawno przestały być prowadzone. Szacuje się, że 500 000 ludzi zginęło.
W narodzie, który przed wojną liczył?
23 miliony. Najbardziej wstrząsające są raporty dotyczące ludzi, kalek. Zatrzymałem chyba na takich szacunkach, że 2 miliony ludzi jest ciężko rannych, kalekich, nie ma kończyn i tak dalej. Co najmniej 1/4 Syryjczyków opuściła kraj i mieszka głównie w państwach ościennych, w złych warunkach, w obozach dla imigrantów. 1/4 Syryjczyków musiała opuścić, straciła swoje domostwa i musiała się przenieść do jakichś zastępczych lokali w samej Syrii. Czy też 1/4 się rusza z miejsca na miejsce, uciekając przed frontami. Więc skala tego jest niesamowita. Możemy powiedzieć co najmniej, że co najmniej połowa społeczeństwa dawnego syryjskiego jest bezpośrednio dotknięta przesiedleniem, koniecznością ucieczki z miejsc, w których mieszkali.
Europa w dalszym ciągu jakby nie do końca zdaje sobie sprawę z tego, co tam się wydarzyło, i ma opory przed przyjmowaniem Syryjczyków.
To jest rzeczywiście też wielki temat. Często jestem o to pytany, co zrobić z uchodźcami. Z mojej perspektywy, ze względu na jakby moje moralne zaangażowanie, to jest jasne, że Europa ma dług wobec Bliskiego Wschodu, nie tylko związany z tą wojną, ale też z tym, że czerpała korzyści, czy nasz dobrobyt jest zbudowany na biedzie ludzi z innych miejsc na świecie. Z tego musimy sobie zdawać sprawę. Jeśli mówimy na przykład o ropie, która jest tak ważna dla nas, ona oczywiście płynie z Bliskiego Wschodu. I to, że możemy jeździć samochodami, jest związane z tym, z polityką, którą od dziesięcioleci prowadziliśmy my jako Europa czy Stany Zjednoczone na Bliskim Wschodzie. To była oczywiście polityka taka, która nam zapewni to, żeby to paliwo było jak najtańsze, mówiąc najprościej. Więc to jest jeden aspekt, taki dług czysto ekonomiczny, który wynika z tego, że Europa zbudowała swój dobrobyt po części na kolonializmie czy na neokolonializmie.
Dług serca?
To jest tak, to jest jakiś rodzaj długu serca. Oprócz tego jest ta bezpośrednia odpowiedzialność za to, że Europa przyklaskiwała tej rebelii syryjskiej. Jeśli nawet prześledzimy polskie stanowisko wobec tego, tej sytuacji w 2011-2012 roku, oczywiście każdy Polak wtedy powiedziałby, no fajni są ci rebelianci, jakby oni walczą o demokrację, no dobrze, no powinniśmy im pomagać. No i tak rzeczywiście było, tak to wyglądało. To znaczy cały świat mówił rebeliantom, no dobrze robicie, potrzebujecie demokracji, wspaniale. Natomiast nikt nie dał im takiej pomocy, która spowodowałaby jakikolwiek efekt w ich rebelii. I to jest rzecz, którą zepsuliśmy. Nie wsparliśmy kraju, który nas o to prosił, czy wsparliśmy go, co gorsza, tak odrobinę, mówiąc tak, wspieramy, ale nic nie dając. Dlatego nie dziwmy się, że Syryjczycy teraz przyjeżdżają do nas, do części świata, która żyje w dobrobycie i która kiedyś mówiła, że popiera ich demokratyczne zabiegi. No przyjeżdżają, ponieważ to jest raj, który my kazaliśmy im wyśnić w pewien sposób. Teraz go do tego raju nie przyjmujemy, staramy się zamknąć bramy, boimy się imigrantów, ale to już jest za późno. Oni przyjdą prędzej czy później. Musimy się nauczyć z nimi żyć po prostu. Bez względu na to, czy mamy dług, czy nie mamy długu, oni będą z nami. Teraz możemy się tylko zrobić tylko jedną ważną rzecz. Po pierwsze zrozumieć ich jako ludzi, zrozumieć przez co przeszli, zrozumieć to, o czym między innymi traktuje moja książka i o czym rozmawiamy, przez cały ten proces rewolucji. Nie widzieć ich jako brodatych islamistów, którzy chcą się wysadzić na rynkach naszych miast. Zrozumieć, że są ludźmi w tragicznej sytuacji, którzy niosą ze sobą wartości, które my musimy odkryć, zrozumieć, porzucić uprzedzenia i zobaczyć w nich ludzi, za którymi stoi piękna, wspaniała kultura, bynajmniej nie związana z ekstremizmem islamskim.
غريبة هالدنيا غريبة 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 يا بديارنا صارت بعيدة 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 لك هجرتين